Tak na początek zapytam, ja myślę, że to jest może retoryczne pytanie, ale czy chcemy słyszeć głos Boży w naszym życiu? Jeżeli chcemy, to musimy się uczyć go rozpoznawać i uczyć się iść za nim. Dlaczego mamy znać głos Boży? Oczywiście, jeżeli chcemy iść za Nim, to jest nam to potrzebne, ale ja tak sobie pomyślałem, jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział. I to jest prawda. A więc jak możemy iść za kimś, kogo nikt nigdy nie widział? Jak możemy za kimś takim iść? Ano, właśnie tu jest tajemnica. Możemy i musimy słyszeć Jego głos. Jeżeli nauczymy się ten głos słyszeć, rozpoznawać go, to on nas będzie prowadził. Dlaczego to jest tak ważne, żeby znać i rozpoznawać głos Boży? Oprócz tego, że chcemy iść za Nim, że chcemy wiedzieć, co On mówi, czego od nas oczekuje, to również dlatego, że jest wiele podróbek dzisiaj, i musimy umieć je rozróżnić, odróżnić od innych. Na przykład nastanie jakaś moda na coś w chrześcijaństwie i przeważnie powołują się Pan mi powiedział. I musimy wiedzieć, czy to rzeczywiście Pan powiedział, czy to jakiś tam Pan. Jak odróżnić ten głos od innych? Ja myślę, że tu jest, można by to skwitować jednym zdaniem i to by nam wystarczyło. Przebywać z Nim i starać się słuchać. Jeżeli chcemy czyjś głos dobrze znać, to musimy z Nim przebywać, musimy się wsłuchiwać w ten głos, tak jak potrafimy kogoś bliskiego nam, z rodziny najbliższego, głos rozróżnić nawet w tłumie, nawet w hałasie, w jakimś tam gdzie wszyscy mówią naraz, to potrafimy rozróżnić głos kogoś, kto nam jest naprawdę bliski. A więc jeżeli Bóg jest nam naprawdę bliski, jeżeli Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem, najbliższym przyjacielem, to powinniśmy znać na tyle Jego głos, żeby wśród tych wielu głosów dzisiaj na świecie umieć Go rozróżnić. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, z 4 rozdziału, od 3 do 6 wiersza, historię ze Słowa Bożego, którą mam nadzieję, a nawet pewność, że wszyscy znamy i wszyscy słyszeliśmy. To jest historia o kuszeniu Pana Jezusa przez diabła po tym, kiedy został ochrzczony w Jordanie i kiedy przez 40 dni był na pustyni. Mateusz 4, 3 do 6. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, by te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Potem jeszcze jest następne, ale na tych trzech się chciałem skupić. Po pierwsze, to diabeł przyszedł do Jezusa i tak jak to przyszedł do pierwszych ludzi na świecie, kiedy przyszedł do Ewy i do Adama i powiedział, czy Bóg naprawdę tak powiedział? A może to dokładnie tak nie było. A może to trzeba trochę inaczej rozumieć. I szatan również do Syna Bożego, tylko że tu się pomylił. Trafił na kogoś, kto się nie dał zbałamucić. Również tym samym, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. I tu widzimy coś, co powinno nam czasem dać do zastanowienia. Szatanowi nie przeszkadzają cuda. Gdyby Pan Jezus uczynił z tych kamieni chleb, byłby cud oczywisty. Szatanowi by to nie przeszkadzało. I to jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę. Ludzie dzisiaj gonią za cudami. Jeżeli gdzieś jakiś cud się wydarzy, albo jakiś domniemany cud, to tłumy gotowe są tam zdążać, bo tam się wydarzył jakiś cud. Czy on był rzeczywiście, czy nie, ale ludzie mówią, że się zdarzył. Ale nie każdy cud jest od Boga i na to musimy uważać. Również my jako ludzie wierzący chcemy, żeby Bóg czynił cuda. Oczywiście to jest potrzebne i Bóg czyni cuda, jeżeli to jest zgodne z Jego wolą, jeżeli wykonujemy Jego wolę, ale nie każdy cud pochodzi od Boga albo jest wolą Bożą. On odpowiadając, rzekł, napisano, niech nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc Pan Jezus posłużył się Słowem Bożym. I co się stało? Szatan też. Też się posłużył Słowem Bożym. Też zaczął cytować Słowo Boże. Ale czy należało to cytowane Słowo Boże wykonywać? Kiedy tak przygotowywałem się do tej usługi, właśnie to mnie tak mocno dotknęło. Czasem słyszymy coś, ale nie zawsze, jeżeli to nie mamy potwierdzenia w naszym sercu, że to jest od Boga, należy to wykonywać. Zależy, od kogo to pochodzi. Już przed narodzeniem Jezusa nauczano, że kiedy przyjdzie Mesjasz, będzie czynił dziwne, nadprzyrodzone rzeczy i przez to przekona Żydów, że to On. Oczywiście wiemy, że tym nie przekonał, chociaż czynił wiele cudów i odrzucili Go i bardzo niewielu ludzi Go rzeczywiście przyjęło. A więc i te cuda, które czynił Jezus, niekoniecznie przekonały ludzi, żeby w Niego uwierzyli. Myślę, że to też prawdopodobnie kierowało Marią, matką Pana Jezusa, na weselu w Kanie Galilejskim. Ona wiedziała, kim jest jej syn, kim jest Jezus. I być może, ja tak sobie to wyobrażam, trochę może tu wodze fantazji puszczam, ona sobie może pomyślała, synu, już 30 lat masz. Wiem, kim jesteś, a tu żadnych cudów nie ma. Uczyń jakiś cud. Niech cię ludzie poznają. Niech wiedzą, kim ty jesteś. Uczyń cud, udowodnij. I dlatego powiedziała tym ludziom na tym weselu, powiedzcie mu, jaka potrzeba, co wam powie, to czyńcie. I Pan Jezus nie był z tego zadowolony, mówi, moja godzina jeszcze nie nadeszła. To nie jest mój sposób postępowania. Ja nie szukam chwały od ludzi. A więc szatanowi nie przeszkadzają cuda. Nawet gdyby Pan Jezus uczynił ten cud w Kanie Galilejskiej, prawdopodobnie ludzie by prędzej w Niego uwierzyli. Szatanowi to nie przeszkadzało, ale to by znaczyło, że uczynił coś, co nie było jeszcze wolą Bożą. Oczywiście on to uczynił potem, bo taka była potrzeba. Szatanowi nie przeszkadzają cuda. W tym pokuszeniu czytamy, uczyń z tych kamieni chleb, ale będziesz popularny. I to, co już powiedziałem, Pan Jezus używał Słowa Bożego, używał Pisma Świętego, tym pokonał szatana, ale szatan nie dał się tak łatwo zbić z tropu. Też użył Słowa Bożego i mówi, przecież jest napisane. Pan Jezus wiedział, kto się tym Słowem posługuje i dlaczego. Czasem ktoś nadużywa Słowa Bożego nawet po to, żeby zrobić coś złego, żeby nam dokuczyć, żeby postąpić tak, żeby zaszkodzić. Przypomniało mi się pewne wydarzenie, ja już kiedyś chyba mówiłem o tym. Mój teść jeszcze kiedyś opowiadał, jak gdzieś tam na wschodzie, jak ludzie się nawracali, to było takich dużo ludzi, którzy byli przeciwni i prześladowali ich. Dzisiaj dzięki Bogu nie mamy prześladowania. I nawrócił się pewien taki mężczyzna, który był dość znany z tego, że jak to mówią, nikt mu nie podskoczył. Nawrócił się i Wtedy podszedł do niego ktoś i mówi tak, jest napisane, jeżeli cię ktoś uderzy w jeden policzek, to nastaw mu drugi. On mówi, no jest tak napisane. No to co? No to uderz. No i ten go uderzył. A wtedy ten wierzący człowiek złapał go za obszewkę i mówi, a teraz ja ci pokażę, co jest o tobie napisane. Jaką miarą mierzycie, taką wam oddadzą i jeszcze przydadzą. I jak go zdzielił, to więcej nie trzeba było mu w taki sposób Słowa Bożego stosować. A więc mówię o tym, że czasem ktoś używa Słowa Bożego nie po to, żeby Boga uwielbić, tylko po to, żeby zrobić coś złego, żeby zrobić coś po swojemu. A więc szatan mówi, tak jest napisane. Czy nie wierzysz? Przecież to jest Słowo Boże. A więc zrób to. A Pan Jezus mówi, nie zrobię, ja oczywiście to parafrazuję. Diabeł wziął te obietnice z Biblii nie po to, żeby Boga wywyższyć, ale po to, żeby poniżyć. I tak można czasem spotkać ludzi, którzy w taki sposób używają Słowa Bożego. Jest taka pokusa nas, zielonoświątkowców, że jeżeli tak jest napisane, to nie zastanawiam się, tylko tak mam robić. Oczywiście wyznawanie czegoś bez Bożego upoważnienia nic nie da. Znamy tą historię, ona dość dawno już była, jak Yonggi Cho, ten pastor z Korei, mówił o tym, że Pan Jezus chodził po wodzie i wtedy Piotr wyszedł z łodzi i poszedł do niego po wodzie i on mówił, że no my będziemy czynić te same rzeczy, które czynił Pan Jezus, nawet większe, więc ktoś z tego nabożeństwa wyszedł, a musiał przechodzić przez jakąś rzekę, więc jeżeli tak jest napisane, no to oczywiście idę po wodzie. No i idzie, miał nadzieję, że po tej wodzie przejdzie i utonął, bo trzymał się wiarą tego, co jest napisane, a to nie było do niego i nie był to ten czas. A więc takie bezpodstawne, czy bez potwierdzenia Bożego, cytowanie Bożego Słowa dalej jakieś tam korzyści czy udowodnienia czegoś nic nie daje. Ważne, z jakiego źródła to pochodzi, kto je cytuje. Bóg mówi przez swoje słowo. Mówi bezpośrednio do nas, mówi przez proroctwa, ale ważne jest to, żebyśmy mieli potwierdzenie tego, że to jest słowo od Boga, to jest słowo do mnie i to jest słowo na ten czas. Bo inaczej cytowane Słowo Boże jest tylko martwą literą. Natomiast słowo wypowiedziane przez Boga do naszego serca daje nam również wiarę w tą obietnicę, że Bóg tak powiedział. Jeżeli Bóg da obietnicę, to da też wiarę, że tak będzie. Ale jeżeli to mówi ktoś, bo tak chce, to nic z tego. Nieraz Bóg mówi do nas coś nie to, na co my oczekujemy, ale On wie, co nam jest potrzebne. Ja często wspominam to, że kiedy Piotr z Janem wstępowali do świątyni w Jerozolimie i spotkali tamtego człowieka chromego, który codziennie tam był przynoszony, on nie chodził od urodzenia, on spodziewał się od nich jałmużnę, jakiegoś pieniążka chociaż, jakieś monety. A Piotr i z Janem powiedzieli, srebra i złota nie mamy, ale mamy coś, co ci dajemy. Czyli ja w ten sposób to parafrazuję. Nie mamy tego, czego ty oczekujesz, ale mamy to, czego ty potrzebujesz. I to ci dajemy. I czasem tak właśnie Bóg odpowiada. Nie tak, jak my byśmy chcieli, bo On wie, czego nam potrzeba. A więc uważajmy na to, kto i w jaki sposób cytuje Słowo Boże. Diabeł powiedział do Pana Jezusa, tu czytaliśmy to, no to skocz z tej wieży świątyni, bo jest napisane, że aniołom przykazał i będą cię strzegli. Można by tak powiedzieć, no dlaczego nie skaczesz? Nie potrafisz? Potrafię, ale nie skoczę. Dlaczego? bo mój ojciec mi tego nie powiedział. I to jest najważniejsze, abyśmy mieli potwierdzenie w naszych sercach, że to jest od Boga i wtedy ściśle się tego trzymali. Wielu wierzących, słysząc takie słowa, w cudzysłowie zachęty, skoczyło. Skoczyło w dół i rezultat, połamali się. Ja znam takie przypadki, przykłady, kiedy ktoś przyjął coś, bo mówią, bo ktoś powiedział, że Pan mi powiedział i Pan mnie posłał. Było takie wydarzenie jeszcze za czasów, kiedy ja mieszkałem w Wiśle, że przyjechał tam na Śląsk Cieszyński i po czeskiej stronie szczególnie ktoś, kto przyjechał z nowym objawieniem tak zwanym. Nie chcę tego szczegółowo omawiać, ale z nowym objawieniem. To byli ludzie wierzący, tam były takie ustabilizowane zbory i oni wierzyli w Słowo Boże, więc ktoś przyjechał z nowym objawieniem. No, w skrócie można powiedzieć, to nowe objawienie było takie, że wasz chrzest jest nieważny, bo jesteście ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a macie być ochrzczeni tylko w imieniu Jezusa, więc ten chrzest jest nieważny. Poza tym powiedział im, że jeżeli tego objawienia ktoś nie przyjmie za pierwszym razem, kiedy go słyszy, to znaczy, że on jest z potomstwa Kaina, a Kain według nich to był owoc stosunku Ewy z szatanem, i więc takie objawienia były. Jeżeli ktoś tego nie przyjmie od razu, to znaczy, że jest z potomstwa Kaina i nie będzie zbawiony. Więc tak trochę strachem tych ludzi nastawił. I po jednym takim dniu takiego objawienia wielu z tych ludzi wierzących powiedzieli to, wyrzekamy się tego, w co dotychczas wierzyliśmy, poszli się drugi raz ochrzcić tylko w imieniu Jezusa. Ja wiem dokładnie, bo byłem tam i z tymi ludźmi żeśmy rozmawiali. Poza tym w tym objawieniu było, że nie ma Boga Ojca, nie ma Ducha Świętego, jest tylko Jezus. I tłumaczenie potem tym ludziom, że jeżeli Pan Jezus mówił, że ja będę prosił Ojca, a On wam pośle innego Pocieszyciela, czyli jest Ojciec i jest Duch Święty, to nic nie dało, bo to było objawienie. I ci ludzie do dzisiaj nie rozmawiają z kimś, kto tak nie uwierzył. Takie jest właśnie cytowanie Słowa Bożego bez Bożego upoważnienia. A więc módlmy się, żeby Bóg dał nam wyraźnie słyszeć Jego głos, rozróżniać Go od innych. A tego nauczymy się przez przebywanie z kimś na co dzień, przez bycie blisko. Bóg nas nie zmusza do niczego, ale jeżeli chcemy iść za Panem, jeżeli chcemy dojść do celu, to pewne rzeczy musimy wziąć pod uwagę. Ja czytałem, że kiedyś przyszedł do królowej angielskiej przewodniczący parlamentu i powiedział tak, ponieważ oczywiście królowa w Anglii jest niby najważniejsza, ona musi podpisać każdą ustawę, ale to jest tylko formalność. I przyszedł do tej królowej i mówi, wasza wysokość musi to podpisać. A wtedy królowa się do niego odezwała, człowieku, zapamiętaj to sobie, że tu u mnie nikt nie może używać słowa musisz. Tu ja decyduję. I ludzie nie lubią tego, że musisz coś. Nawet ludziom wierzącym trudno jest czasem powiedzieć, że musisz pewne rzeczy wziąć pod uwagę, musisz pewne rzeczy zmienić. Wtedy buntują się. Co, ja muszę? Nie. I przyjmują tak zwaną postawę obronną. A jednak Słowo Boże nam mówi o wielu rzeczach, które musimy robić, musimy zrobić, żeby dojść do celu, żeby iść za Panem. Pierwsze takie to jest Ewangelia Jana, 3:7. Wszyscy znamy to słowo bardzo dobrze. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. A więc pewne rzeczy musimy wziąć pod uwagę, musimy zrobić, jeżeli chcemy iść za Panem. I od tego musi się zacząć chodzenie za Panem. Bo wielu ludzi, ja bym to powiedział, w ten sposób. Chcą iść za Panem, ale gdzieś tak z tłumem, gdzieś tak z tyłu, żeby nikt na nich nie zwracał uwagi. Chociaż dzisiaj jest dobrze widziane, jeżeli ktoś mówi, że jest religijny, że jest wierzący. Człowiek, który naprawdę narodził się na nowo, idzie za Panem bez względu na to, jakie są okoliczności. I dlatego musimy ten jego głos znać, żeby móc za nim podążać. Czasem nawet człowiek wierzący upadnie. Tak jak Piotr, kiedy chodził po wodzie, zobaczył te fale i zaczął tonąć. I musimy to zrobić, co on. Panie, ratuj. Bo mi brakło wiary, bo jestem w niebezpieczeństwie. Ten właśnie Piotr, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, to przedtem, zanim został ukrzyżowany, to ten Piotr, który tak obiecywał, że na niego Jezus może zawsze liczyć, powiedział, skończyło się, idę ryby łowić. Inni powiedzieli, no to my też pójdziemy z tobą. Można by w ten sposób to wyjaśnić. Zajmę się czymś innym. Zajmę się tym, co potrafię robić, w czym jestem jakim takim fachowcem, ale wiemy, że nic mu z tego nie wyszło. Nic nie złowił tego dnia. I wtedy Pan Jezus stanął na brzegu jeziora i pyta, znowu powiem to swoimi słowami, czy udało ci się porzucić to, do czego cię powołałem? Udało ci się coś złowić? Macie co jeść? On chciał zarobić na chleb, a nic nie złowił. A więc tego powołania, które mamy od Pana, nie wolno porzucić i nie wolno nam wracać do starego życia. Musimy się trzymać tego, do czego zostaliśmy powołani. Piotr przekonał się, że pewne rzeczy musi robić. Kiedy spotkał go Pan Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy zadał mu to pytanie, niedawno tu nasz gość, kiedy był, mówił o tym dość szeroko, czy miłujesz mnie więcej niż ci, więcej niż inni? Ale tam czytamy potem, że Piotr zobaczył Jana i pomyślał, a czemu to ja mam paść te owieczki? Nawet może oddać życie, a Janowi to jest tak łatwo. A Pan Jezus mówi, ty pójdź za mną. A Piotr mówi, a z tym co? Co z tym? Pan Jezus mu odpowiedział, a tobie co do tego? Ty chodź za mną. Nie martw się o innych, pilnuj swego i nie wtrącaj się do cudzych spraw. Piotr często porównywał się z innymi, czasem jeszcze przed śmiercią Pana Jezusa uczniowie się zastanawiali, kto jest z nich ważniejszy, kto będzie na wyższym stanowisku. Piotr był zabierany przez Jezusa w takie szczególne miejsca, gdzie nie wszyscy byli zabierani, a więc mógł się czuć ważniejszy, ale chyba później nauczył się tej lekcji, bo w swoim liście pisze on to do innych. W pierwszym liście Piotra, 15 rozdział, w pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, przepraszam, 15 wiersz. Piotr mówi tak. Niechaj nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. On się trochę wtrącał. Panie, no dlaczego ja mam cierpieć, dlaczego ja mam paść owieczki, a dlaczego jemu jest tak łatwo? I potem, kiedy już był starszy, doświadczony, powiada, niech nikt tak nie robi, niech się nie wtrąca do cudzych spraw. Pan przepowiedział Piotrowi, co go czeka, a to nie było przyjemne. Niewielu dzisiaj może powiedzieć, że wiedzą, co ich czeka, co ich spotka za kilka lat na przykład. A Piotr usłyszał to od Pana Jezusa, że przyjdzie czas, kiedy cię zwiążą, kiedy cię poprowadzą tam, gdzie nie chcesz. I czytamy, że to było powiedziane, jaką śmiercią miał uwielbić Boga, czyli w jaki sposób miał oddać życie. I wtedy, kiedy Pan Jezus to powiedział, Piotr zainteresował się Janem. Panie, a co z tym? To jest niezdrowe zainteresowanie tym, co robią inni, zamiast robić to, do czego Pan nas powołał. Piotr mówi: Panie, choćby się wszyscy zaparli, to ja na pewno nie. On ufał sobie, ufał swoim możliwościom, ale zawiódł się na samym sobie. Kiedyś faraon w Egipcie też w swojej pysze mówił: a kimże jest Bóg, żebym ja mu miał być posłuszny? I niedługo, kiedy znalazł się w wodach Morza Czerwonego, przekonał się, kim jest Bóg, ale było już za późno. A więc, jeżeli chcemy iść za Panem, czy znamy Jego głos, czy słyszymy Go na tyle, jeżeli chcemy Go słyszeć, jeżeli nie chcemy pobłądzić, jeżeli nie chcemy dać się zwieść jakiejś błędnej doktrynie, czemuś, co ktoś wymyślił, co ktoś próbuje nam, że tak powiem, sprzedać, uczmy się rozróżniać Jego głos. Dzisiaj mamy tyle różnych głosów, nawet w chrześcijaństwie, które nas mogą zwieść, które nas mogą sprowadzić na jakieś manowce, ale jeżeli znamy dobrze głos naszego Pana, to możemy, tak jak Pan Jezus przy tym pokuszeniu, tak napisane: tak, ale mi Ojciec tego nie powiedział. Pan Jezus powiada do Piotra: gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, to co ci do tego? Ludzie lubią sensacje, to jest takie ludzkie, normalne. Czy słyszałeś, że on, a podobno ona, tak? A skąd wiesz? Bo ludzie mówią. Przeważnie, jeżeli ktoś coś takiego mówi, jakąś sensację, a chcemy się dowiedzieć, skąd to wiesz, a on sam nie jest pewny, to mówią: no bo ludzie mówią. Przeważnie to ludzie to są, to właśnie ten, kto to mówi. Ale jeżeli wtedy ktoś powie coś o nich, o takim, kto takie rzeczy rozgłasza, no to są co najmniej zgorszeni. Może ktoś z nas już też zadawał Panu takie pytania. Dlaczego jemu albo jej jest lepiej? Dlaczego jemu się lepiej powodzi, a dlaczego mnie jest gorzej? Pan nie musi nam na takie pytania odpowiadać, ale On chce nas prowadzić. Tu nie chodzi o to, żebyśmy czekali, że Pan nam powie wszystko, bo On nam dał rozum, którym się powinniśmy posługiwać. Dał nam sumienie, które nas również prowadzi, ale jeżeli są ważne rzeczy, ważne decyzje, jeżeli nie wiemy, jak postąpić, to możemy liczyć na to, że On nam da odpowiedź. Musimy się nastawić na to, aby słuchać. Przyznam się, że ja pewnego razu, nie było to tak dawno, kiedy słyszałem różne rzeczy, bo tam takie rzeczy się działy, a tu ktoś powiedział, że to jest właściwe, a tamci nie mają racji. Tak uklęknąłem i zacząłem się modlić. Byłem taki trochę zmieszany. Jestem tyle lat wierzący, ale czy to jest prawda, czy to tak powinno być? Kto ma rację? I ja się nieczęsto powołuję na to, że Pan mi powiedział. Ale wtedy w tej modlitwie usłyszałem tak wyraźnie. I Pan Bóg mi podał werset: ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I sobie myślę tak: dzięki ci, Boże, bo jeżeli raz ci mają rację, drugi raz ci mają rację, a czasem nikt z nich nie ma racji, bo znowu ktoś ich krytykuje, otrzymałem słowo od Pana, otrzymałem odpowiedź: ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Czytamy w Słowie Bożym, że jeżeli ktoś na tym fundamencie, na Słowie Bożym buduje, to będzie doświadczone, z czego on buduje, czy to ma wartość, czy nie. I tak dobrze by było się zastanowić, czy nie jesteśmy winni czasem tego, że Pan mówi, ty pójdź za mną, zrób to, ty się zaangażuj, a my mówimy, albo przynajmniej myślimy, a co on, a co ona, a dlaczego ja? Wiecie, to jest takie dziecinne, wiemy o tym, jak to dzieci, jeżeli jest kilkoro dzieci i coś im każemy zrobić, to przeważnie, a dlaczego ja, a dlaczego nie on? Szukają wymówek. I nie mamy być tacy jak dzieci, ale mamy sprawdzać swoje serca. I chciałbym, abyśmy modlili się o to, żeby Bóg dał nam takie otwarte uszy, żeby nam dał serce takie mięsiste, żeby docierało do nas Boże Słowo i żebyśmy wiedzieli, kiedy On mówi, że to jest od Niego, żebyśmy nie mieli wątpliwości, co teraz, czy to jest od Boga, czy to nie jest. A przede wszystkim Bóg nigdy nie zaprzecza swojemu Słowu. To jest najpewniejszy sprawdzian tego, czy to jest od Boga. Kiedyś uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa, Panie, przydaj nam wiary. Nie wiem, czy pamiętacie, przy jakiej okazji to było. Proszę. Właśnie o to chodzi. Kiedy Pan Jezus powiedział, że masz przebaczyć swojemu, jeżeli ktoś przeciwko tobie zgrzeszył, to masz przebaczyć. My mamy napisane do 77 razy. I wtedy uczniowie mówią, Panie, przydaj nam wiary. To nie jest łatwe. Tyle razy przebaczyć. A jednak tego Bóg od nas oczekuje. Najtrudniej jest zmienić siebie, jeżeli do czegoś jesteśmy przyzwyczajeni. A więc jeszcze raz chciałem właśnie zaapelować. Uczmy się słuchać głosu Bożego. Uczmy się, kiedy On mówi, rozróżniać Go, ale kiedy Go usłyszymy, to nie ważmy się powiedzieć, a może to On, a może to ona, a ja nie. Bo jeżeli będziemy posłuszni Bogu, jeżeli będziemy chcieli słyszeć Jego głos, jeżeli będziemy chcieć Go słyszeć, to On będzie mówił. Ja tego potrzebuję i przyznam się, że często modlę się o to, Panie, mów do mnie, ale nic nie słyszę. I dlatego, kiedy biorę Słowo Boże, czasem, o, powiedział coś, to jest to. Nie słyszałem jakiegoś takiego głosu, ale Bóg do mnie przemówił, kiedy czytałem Jego Słowo, kiedy nastawiłem się na to, aby On coś do mnie powiedział. I to jest moim pragnieniem i o to się modlę każdego dnia, Panie, mów do mnie. Jeżeli tak będziemy chcieć, tego będziemy chcieć, to On będzie mówił. Amen.